żyję codziennie i nie jestem sekciarzem. Nazywanie kogoś w ten sposób jest absolutnie niedopuszczalne, powiedział nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz dr Leszek Gęsiak w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd. Dlaczego Stany Zjednoczone są ideałem wolności religijnej i co musi się zmienić, żeby w Polsce znów była tolerancja religijna, tak jak w Złotym Wieku? O tym już za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd, program Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Ze mną w studio telewizji Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie.
Dziękuję tobie, a nowym widzom powiem, że to jest moja najmłodsza córka Kornelia.
Jest z nami również gość specjalny Piotr Setkowicz, nauczyciel Biblii w Kościele Nowego Przymierza w Lublinie i również autor książki Sędziowie myśli z dziejów Inkwizycji i autor felietonów historycznych w magazynie Idź Pod Prąd. Witamy serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za wasze wrażenia po naszym wczorajszym wywiadzie z księdzem rzecznikiem. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początek zapytam was o pierwsze wrażenia po wczorajszej rozmowie, pastor Paweł Chojecki.
No rzeczywiście, no szok to może za duże słowo, ale ogromne pozytywne zaskoczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, że rzecznik episkopatu odważył się wystąpić w telewizji Idź Pod Prąd, która oczerniana jest jako jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, katolicko-żercza?
Nie wiem, czy tak się... niektórzy twierdzą.
Tak niektórzy twierdzą, no to mieliście dowód. Zresztą ksiądz rzecznik nie jest pierwszym, który wystąpił. Ksiądz Zięba, wcześniej siostra Tymoteusza z zakonu
rzecznik
też...
Rzecznik archidiecezji wrocławskiej,
właśnie,
także,
także każdy miał prawo w sposób bardzo kulturalny, nie przerywa, nikt mu nie przerywał, nielimitowane były, można powiedzieć, wypowiedzi, czyli powiedzieli wszystko, co chcieli, także moim zdaniem pełna kultura dziennikarska. A drugi powód, no to sama osoba księdza rzecznika. No, byłem ciekaw, kogo biskupi wybiorą. No i rzeczywiście, no, pogratulować wyboru. Człowiek o niezwykłej ogładzie. Tak jak powiedziałem w programie o 13:00, najwyższa półka inteligencji katolickiej.
Pracował w Radiu Watykańskim na wielu kontynentach, również w Brukseli, także miał do czynienia z elitą.
Człowiek też bardzo pokorny. To jest bardzo ważne w kontekście na przykład tego, co mówił mecenas Artur Nowak niedawno, że biskupi katolicy, myślę, że no tak, tak jest, to nie jest jakaś przesada, to wyglądają jak takie, nie wiem, spasione koty, którym się wszystko podaje na tacy, nie? Oni nie muszą walczyć o Polaków, o duszę Polaków, o uwagę Polaków, nie muszą przekonywać Polaków, no bo Polak to katolik i ma ich słuchać i koniec. O tym zresztą trochę ksiądz rzecznik mówił w tym wywiadzie, ale do tego to jeszcze
zaraz
wrócę.
Przyjdziemy.
Także całkowicie inny typ człowieka. Nie wiem, czy to jest taka mądra decyzja polskich biskupów, że pomimo, że większość z nich no to jednak ma takie książęce, feudalne zapędy, to jednak wybrali człowieka tej kategorii. No mówię, pierwsza liga, jeśli chodzi o kontakt też z mediami.
Medioznawca.
Tu mi mówiłaś też, kiedy zapytałaś księdza rzecznika, ile mamy czasu, no powiedział, ile sobie pani życzy. Nie? Czyli zobaczcie, telewizja przecież o stosunkowo niewielkim zasięgu, to nie był TVN czy TVP, a jednak ksiądz rzecznik z taką naprawdę pokorą, życzliwością podszedł do tego wywiadu. Stąd no, wielkie, wielkie pozytywne zaskoczenie. I mówię, nie wiem, czy to biskupi tak mądrze zdecydowali, czy to rozkaz Franciszka, bo rzeczywiście jest to człowiek w duchu Franciszka z wszechmiar, zresztą wypowiadał się o Franciszku
również
bardzo jasno.
Jezuita, zaraz przejdziemy
do fragmentów
rozmowy.
Jeśli pozwolisz. To już Gandhi mówił o tym, jak takie grupy jak nasza, że tak powiem, no, dochodzą do jakiegoś znaczenia. To później było na różne sposoby odmieniane. On mówił, zdaje się, że najpierw cię będą ignorować, potem będą się z ciebie śmiać, potem cię będą zwalczać, a na końcu zwyciężasz. I inna, taka krótsza wersja to jest pierwsze, to jest zamilczeć, jak taka jakaś nowa grupa, nowa idea, konkurencja się pojawia na rynku medialnym, walki o duszę i tak dalej. Drugi to zniszczyć za pomocą jakiegoś ataku. No a na koniec to jest to próba oswojenia. I w moim odczuciu jesteśmy na tym trzecim etapie. Nie udało się nas zniszczyć, zastraszyć, różne groźby, wszystko, palenie samochodów, niszczenie samochodów, ataki personalne, oszczerstwa na wszelkich możliwych forach, liniach. Tu nawet przecież biskup Budzik się do tego, lubelski biskup, tak, przyczynił się swoim imprimaturem, dał takiemu paszkwilowi, wiecie, można powiedzieć, prawo istnienia w prasie katolickiej lubelskiej, że to aż wstyd normalnie, że taki niski poziom tego ataku, to wiecie, jak z jakiegoś chlewa.
O gazetę parafialną Pasterz, o tym mówiliśmy we wczorajszej rozmowie.
To jest poziom rynsztoku, to co tu przeczytajcie sobie, macie na screenie, można sobie zatrzymać
na stronie
i przeczytać.
Mówiliśmy o tym. W dzisiejszej notce.
Także obawiam się, że, znaczy obawiam się, bo to z jednej strony jest radosne, że no jednak te nasze działania przynoszą jakiś skutek i no tu Kościół katolicki stwierdził, że atak frontalny, niszczenie nas, to już daje odwrotny skutek, że trzeba no w jakiś sposób próbować się z nami zaprzyjaźniać, oswajać nas. No stąd poprzeczka idzie w górę, jeśli chodzi o naszą teraz postawę.
Piotr Setkowicz, pierwsze wrażenia po wywiadzie z księdzem rzecznikiem.
No taka obserwacja, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Zakon jezuitów zawsze słynął z tego, że, no, że potrafił podejść do ludzi, że, no, że jezuici potrafili, tak można powiedzieć, olśnić czy nawet uwieść tych, z którymi mieli do czynienia. Także to też, kiedy wkroczyli do Polski, to też można powiedzieć, że mieli, była to ich bardzo silna strona, bo jak tworzyli te kolegia, to tam nauka była za darmo. Potem, jak zaczynali rozmawiać z rodzicami swoich uczniów, no to ci byli tacy olśnieni, że tam darowizny na te kolegia były ogromne. Także no są to ludzie, którzy potrafią, że tak powiem, być mili, ale mają swój cel, do którego dążyli wtedy. No i myślę, że też ksiądz doktor Gęsiak też ma swój cel, do którego będzie dążył, i to nie jest ten cel, który my mamy.
Fragment naszej rozmowy, kiedy zapytałam księdza rzecznika, jakie wartości z zakonu jezuitów chciałby zastosować w służbie informacyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz rzecznik jest jezuitą, podobnie jak papież Franciszek, w związku z czym chciałam zapytać, jakie wartości z zakonu jezuitów chciałby ksiądz uwypuklić w służbie informacyjnej Konferencji Episkopatu Polski.
Jezuici mają bardzo długą tradycję pedagogiczną, wychowawczą. Przez wieki tworzyli jezuici różnego rodzaju szkoły, kolegia, uniwersytety. Do dziś zresztą jest ich kilkaset na świecie. I myślę, że to, co my nazywamy od świętego Ignacego, czyli założyciela zakonu jezuitów, pedagogiką ignacjańską, to jest właśnie taka rzecz, która bardzo się też może przydać w mediach. Święty Ignacy często podkreślał, że człowiek powinien odnajdywać Pana Boga we wszystkich rzeczach. że to nie jest tak, że Pana Boga można znaleźć tylko w Kościele, że Pana Boga można znaleźć tylko przy czynnościach liturgicznych, ale jest on obecny wszędzie tam, gdzie jest człowiek. W drugim człowieku jest ukryty Bóg, a zatem w jakimś sensie kontakt z drugim człowiekiem, otwarcie się na niego, poszukiwanie, to jest taka dobra droga. I druga rzecz w pedagogice ignacjańskiej bardzo ważna to indywidualna formacja. Jezuici zawsze stawiali na to, żeby ludzie, którzy u nich się kształcą, zarówno zakonnicy, jak też i świeccy, żeby zobaczyć, że są pewną indywidualnością, że każdy jest trochę inny, każdy ma trochę inne potrzeby, każdy ma trochę inne wizje na życie, każdy ma trochę inny styl. Dzisiaj, używając tego popularnego języka, powiedzieli, że każdy ma wolność do robienia czegokolwiek. To widział już święty Ignacy 500 lat temu i to, myślę, jest bardzo ważne, że ta myśl trwa do dzisiaj. Czy to może być potrzebne i pomocne dzisiejszemu światu mediów, który ja będę reprezentował jako rzecznik? Myślę, że jak najbardziej. To, czego święty Ignacy bardzo uczył, na co też zwraca uwagę mój współbrat święty, ojciec święty Franciszek, to właśnie to, żeby zobaczyć w każdym człowieku, zwłaszcza tym opuszczonym, zmarginalizowanym, odepchniętym, tym, który został przesunięty na granice życia społecznego, żeby zobaczyć, że w nim także jest Pan Bóg, że w nim także objawia się oblicze Chrystusa.
Czyż nie są to piękne wartości, o których wspomina ksiądz rzecznik, żeby dostrzec w drugim człowieku oblicze Boga i dać każdemu wolność, pastor Paweł Chojecki?
Nie, no, cele są deklarowane, są jak najbardziej pozytywne. O realizacji przez zakon jezuitów tych celów, no to więcej Piotr Setkowicz bardzo często mówi w naszym kościele, ale też pisze na łamach miesięcznika Idź pod prąd. Cykl ten o inkwizycji już został zakończony i pojawił się w formie książki.
Z okazji polecamy nowy numer magazynu Idź pod prąd, a w nim kilka artykułów Piotra Setkowicza, między innymi o reformacji.
Tak, czyli reformacja w skali światowej i tutaj też właśnie rola zakonu jezuitów po pojawieniu się sędziowie myśli, po pojawieniu się reformacji protestanckiej. I drugi cykl, który też niedługo pojawi się w formie książkowej, to jest reformacja na ziemiach polskich. No, tutaj jest troszeczkę moim zdaniem rozdziew, ale mnie zainteresowało co innego. Już na samym początku swojego wywiadu ksiądz rzecznik bardzo trafnie odwołał się do Ewangelii i Jezusa. Byłem przekonany, że coś powie o zbawieniu. Przeczytam wam zdanie, które rozpoczął. Nie wiem, dlaczego tak się stało, chociaż się nad tym często zastanawiam i myślę, że tutaj to, co jest misją Kościoła katolickiego, a mianowicie, i myślałem, że tu będzie prezentacja drogi zbawienia, którędy do nieba, nie? Tak jak tu właśnie się spotykamy w tym programie. A mianowicie, tak ksiądz rzecznik definiuje misję Kościoła katolickiego. Podkreślanie Ewangelii, tej prawdy Jezusa Chrystusa, który mówi i uczy nas, że dobro, zrozumienie, prawda i pojednanie to są takie rzeczy, które powinny być obecne w codziennym życiu. No i niestety tu jest kropka.
Niestety mówi, tu jest mówi o Ewangelii, o Jezusie.
No właśnie, pojawia się pojęcie Ewangelii i tu zdaje się, że nawet poprawnie ksiądz rzecznik używa słowa Ewangelia jako informacja o tym, co zrobił Jezus, nie? Bo w Kościele katolickim czy katolicy często mówią Ewangelia, że głosimy Ewangelię, to znaczy, że fragmenty ksiąg tych apostołów.
Co to jest Ewangelia, jakbyś mógł wytłumaczyć?
Poczekaj, najpierw, jeśli bym mógł dokończyć tu myśl księdza rzecznika, nie? Że on definiuje Ewangelię jako prawda o Jezusie, nie? Czyli bardzo tu dotąd tak, wszystko tak, amen, mówimy. No ale teraz ta prawda o Jezusie, który mówi i uczy nas, że dobro, zrozumienie, prawda i pojednanie to są takie rzeczy, które powinny być obecne w codziennym życiu. I tu już zaczęło się rozmycie. Rozmycie. Mówi o misji Kościoła, A to każdy humanista mógłby powiedzieć, że prawda, pojednanie, wzajemne zrozumienie powinny być obecne w naszym życiu. To powiedziałby buddysta, to powiedziałby pewnie, nie wiem, no może wyznawca tam islamu, to nie zawsze, ale przynajmniej część wyznawców islamu też by się z tym zgodziła. Dlatego
ksiądz rzecznik mówi też o różnych interpretacjach Ewangelii.
Dlatego przygotowałem dla was kilka takich fragmentów, to bardzo krótko. To są dosłownie jedno zdanie z kilku apostołów. Najpierw apostoł Piotr, kiedy on mówi o Ewangelii, czyli dobrej nowinie o zbawieniu, to mówi tak, to jest Dzieje Apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia. Tu chodzi o Jezusa. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zobaczcie, jaka prosta prezentacja Ewangelii, że tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w imieniu, czyli trzeba się do historycznego Jezusa opisanego w Biblii odwołać, zawołać i dopiero wtedy mamy zbawienie. Można zobaczyć najkrótszą prezentację Ewangelii według apostoła Pawła. To jest 1 Koryntian, 15 rozdział, werset 3. Najpierw bowiem, on podsumowuje swoje nauczanie, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. Dwa razy autorytet Biblii w tych dwóch wersetach się pojawia. Chrystus umarł za nasze grzechy. Jak on umarł, to my już nic nie musimy płacić. To jest właśnie konflikt reformacji. To o to poszło w XVI wieku. Czy odpustami, czy sakramentami, czy przynależnością do Kościoła, czy dobrymi uczynkami mamy sobie kupić zbawienie. Czy też Chrystus zapłacił doskonale. Otworzył drogę. Teraz każdy, kto wezwie imienia Jezusa, jak mówi apostoł Piotr czy Paweł, jeden i drugi to mówi. Otrzymuje zbawienie, jest uratowany od kary za swoje grzechy. Na koniec jeszcze, żebyście zobaczyli, że nauka apostolska jasno definiuje, że śmierć Chrystusa na krzyżu całkowicie wystarcza dla zgładzenia grzechów. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 i 14 werset. Lecz gdy On, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli tych, którzy wezwali imienia Jezusa Chrystusa ku zbawieniu. To jest Ewangelia chrześcijańska, a według księdza rzecznika prawda o Jezusie to jest to, żeby zrozumienie, prawda i pojednanie to takie rzeczy, żeby były obecne w codziennym życiu. To jest właśnie to rozmycie. Od czasów reformacji trwa niestety do dzisiaj.
I zakon...
I jeszcze powiem, wydaje mi się, że może nawet ksiądz rzecznik nie zrobił tego świadomie. On może naprawdę tak myśleć. Nie wiem, co ty, Piotrze, o tym myślisz.
Zakon jezuitów jest związany historycznie z reformacją. Pytanie do Piotra Setkowicza. Jaki zatem jest cel generalnie zakonu jezuitów? Wiemy, że jest to zakon, który wyróżnia się na tle innych zakonów, również w tym, że chce pełnić taką ważną rolę w wytyczaniu kierunków rozwoju Kościoła. Kładzie również na taki absolutny nacisk na absolutne posłuszeństwo papieżowi.
Że celem zakonu jezuitów było i tutaj myślę, że nic się nie zmieniło. Obrona katolicyzmu, a w szczególności urzędu papieskiego. Taki cel sobie postawił Ignacy Loyola i ten zakon bardzo konsekwentnie ten cel realizuje. Wybiera, no tutaj jeszcze akurat żyjemy w takich czasach, kiedy właśnie jezuita został papieżem, to było coś czego w ogóle pewnie Ignacy Loyola się nie spodziewał, czego nie przewidywał. To zdaje się, nawet były z tym pewne problemy proceduralne, ale je pokonano. To jest zakon bardzo elastyczny. Także on został stworzony do tego, żeby zwalczać reformację, czyli to największe zagrożenie dla katolicyzmu i papiestwa. No i powstał w Paryżu. No i tam też była noc świętego Bartłomieja, to myślę, że można to powiązać właśnie z tym oddziaływaniem zakonu. I to myślę, że to jest rzeczywiście tak, jak to ksiądz dr Gęsiak mówił, że ten zakon umie do każdego podejść indywidualnie. To rzeczywiście tak było, że jezuici potrafili przyciągnąć do siebie i do katolicyzmu różne grupy społeczne. Potrafili znaleźć podejście do każdego, i do biednych, i do bogatych. I wiedzieli, że każdy jest potrzebny. Właśnie i ci biedni, i ci bogaci tworzyli bractwa takie, w których i ci biedni potrafili się odnaleźć, i ci bogaci potrafili się odnaleźć i czuć się dobrze. No i to tak myślę, że tym środkiem zawsze było koncentrowanie uwagi człowieka na tym teraz, na tym właśnie, co jest tutaj na ziemi, żeby się dobrze poczuć, też żeby doświadczyć pomocy w codziennych problemach, bo i do tego te różne bractwa służyły. Także potrafili ludzi przyciągać i też ci ludzie, mając takie doświadczenia, potrafili potem występować przeciwko tym, którzy wierzyli inaczej, którzy byli obcy. To myślę, że to też był skutek tego oddziaływania.
No tutaj jest pewna, no, że tak powiem, łamigłówka do rozwiązania. Myślę, że nasi widzowie też pomogą w tym. Podam wam najpierw te warunki brzegowe tej łamigłówki, a potem się zagłębimy w środek. Pamiętamy, jak senator Bury, taki neofita z Platformy Obywatelskiej, taki człowiek, taki, pamiętacie, kiedyś był taki serial, i gdzie tam występował premier z Zamościa, no to tutaj właśnie taki nowoczesny, taki
senator
spoza...
Senator z Lublina.
Senator z Lublina, on tam też bardziej z Józefowa, Zamońskim, także można go podciągnąć bardziej pod Zamość, ale mniejsza z tym, od wielu lat mieszka w Lublinie. Pokazywał się na takich salonach i... Akurat tak trafiło, że on jest założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
Co zostało udokumentowane.
Naszym dawnym przyjacielem. No to tam skandal medialny, pytają go dziennikarze, a on mówi, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie to jest sekta. Nie pamiętam, czy jakichś epitetów używał, ale że to jest sekta. No,
co
ciekawe.
Podchwyciły media.
A to zaraz, ale ciekawe, że senator Bury w swojej kampanii, jeszcze nawet niedawno teraz, tam tak mówił, że on jest człowiekiem dialogu, on jest z każdym gotowy rozmawiać, nikogo nie odrzuca, nikogo nie przekreśla, a swoich dawnych przyjaciół kłamie na ich temat, wypiera się znajomości, bo twierdził, że mnie tam bardzo krótko znał, udokumentowaliśmy, że tam chyba z 10 lat czy ileś, także różne, mieliśmy nawet wyprawy do byłej Jugosławii wspólne i tak dalej, on prawie mnie nie zna, tam miesiąc czy tam bardzo krótko i nie ma nic wspólnego, taki był wydźwięk tych jego kłamstw, a potem zaczął nas obrzucać tymi właśnie epitetami sekta. I jak zareagowały media? kilkanaście mediów, łącznie z telewizją polską, pisowską, nie? Tam jakieś te media takie niby liberalne, nie? Rzeczpospolita i tak dalej, i tak dalej. Tylko dziennikarz Rzeczpospolitej jeden się pofatygował, żeby zapytać, czy to prawda. No ja powiedziałem, że tam prawda taka, jak tam mniej więcej ksiądz Tischner mówił. Czyli mamy jedną stronę układanki. Senator Bury, niby liberał, mówi, że my jesteśmy sektą. Wszystkie media, sekta tajemnicza z Lublina, to Telewizja Polska i inne tam, różne epitety. Teraz zobaczcie, no chyba dużo wyższej rangi osoba znająca się na sprawach duchowych, nie? Rzecznik Episkopatu mówi, że absolutnie nie można kościołów...
Zanim dojdziemy do rozwiązania...
Ale ja jeszcze nie rozumiem. Ja najpierw zadam tę zagadkę.
Pokażmy fragment.
Pozwól, że dokończę. Ale to zaraz mówi, że Kościoła Nowego Przymierza nie można nazywać sektą. I teraz zobaczcie, co robią media. Wszystkie, łącznie z telewizją pisowską, nie wolno nazywać protestantów, czy tam Kościoła Nowego Przymierza, czy ewangelicznych chrześcijan sektą. Bardzo ważne zdanie rzecznika Episkopatu.
Póki co, cisza.
Zobaczcie. Bury skłamał, wszystkie media powtórzyły. Ksiądz rzecznik mówi, wszystkie media milczą. W tym samym już kim temacie, w odstępie roku. Jak to rozwikłać?
Pokażmy więc fragment naszej rozmowy z księdzem rzecznikiem, kiedy mówi, że absolutnie niedopuszczalne jest nazywanie kogokolwiek sektą i mówi również o tym, że sam codziennie czyta Biblię. My jesteśmy telewizją, która reprezentuje poglądy części chrześcijan ewangelicznych w Polsce i niestety spotykamy się często z takim określeniem, że jesteśmy sektą. Kościoły protestanckie są sektami według niektórych Polaków. Co ksiądz jako rzecznik Episkopatu chce zrobić, żeby zwiększyć tolerancję religijną w Polsce?
Znaczy, powiem szczerze, że takie określenie, gdyby takie określenia padały, jak pani redaktor mówi, są bardzo bolesne i są bardzo niesprawiedliwe. To jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś gdzieś czuje się sektą, czyli w podtekście mówiąc kimś odrzuconym, kimś, kto jest człowiekiem drugiej kategorii. To jest absolutnie niedopuszczalne.
Tak jak ksiądz rzecznik wspomniał, w Stanach Zjednoczonych to jest możliwe, wolność i tolerancja religijna. Jednak Stany Zjednoczone są oparte na wartościach biblijnych, a niestety w Polsce często spotykamy się z tym, że kiedy ktoś czyta Biblię, jest tylko za to nazywany sekciarzem.
Ja Biblię czytam codziennie i nikt mi jeszcze nie powiedział, że z tego powodu jestem sekciarzem. Mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, wszystkich będę do tego przekonywał, żeby jednak czytali codziennie Biblię, ale nikt z nas chyba nie będzie podejrzewał, że będziemy się nazywać sekciarzami. Nikomu tego nie życzę. Jeśli tak się dzieje, to jest to na pewno przejaw i złego wychowania, i nietolerancji, z którym, tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie trzeba walczyć.
Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, ksiądz rzecznik mówi, że czyta Biblię codziennie i jako jezuita jest przeciwny dyskryminacji i prześladowaniu protestantów w Polsce. Piotr Setkowiczek, skomentujesz te wypowiedzi odnośnie też zakonu jezuitów, o czym mówiliśmy przed chwilą?
No, kiedy senator Bury mówił, że Kościół Nowego Przymierza to jest sekta, no to od razu różne media to podchwyciły. No, kiedy rzecznik Episkopatu mówi, że to się nie godzi tak nazywać kogoś sektą, no to skoro media do tej pory tego nie podchwyciły, to raczej tego nie podchwycą. No, myślę, że to jest na razie taka można powiedzieć przymiarka, jakby tutaj no, podejść do nas, ale póki co to, no to można tak powiedzieć, że ta decyzja, żeby jednak odstraszać, żeby piętnować, pozostaje w mocy. Tak bym to skomentował.
Pastor Paweł Chojecki, jakie dokładnie, rozwiązanie?
Dokładnie tak samo. Nie konsultowałem z Piotrem tego rebusa, ale widzę, że odpowiedź mamy taką samą. Rzeczywiście, no, ksiądz rzecznik mówi piękne słowa, ale to są słowa skierowane do naszych widzów, żeby w jakiś sposób ich takie oburzenie na kłamstwa Kościoła rzymskokatolickiego, na odejście od Biblii, na wskazywanie fałszywej, takiej bez Jezusa drogi zbawienia. To już papież Franciszek przecież idzie w tą stronę, że nawet ateiści dobrzy mogą liczyć na niebo, że to dalej... No, to jest próba jak gdyby przejęcia części naszych widzów i oswojenia ich, że katolicyzm nie jest taki zły, ale do katolików tu absolutnie wiadomość o naszym Kościele ma nie dotrzeć, bo to, że katolicyzm ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w mediach, że przecież sam ksiądz rzecznik ma na pewno bardzo bliskie kontakty.
A może to będzie ta dobra zmiana?
A nie, czekaj, bo tu Biblia mówi, że są słowa i są czyny. Na co mamy patrzeć? Na słowa czy na czyny? Bardzo ważna i piękna wypowiedź księdza rzecznika. Ale zobaczcie, żadne medium w Polsce ani mru-mru o tym niezwykłym wydarzeniu. Kościół ma wpływ na te media i to wielki. Może by jakaś niedziela, jakiś poniedziałek, czy inny znak by napisały, no już dobra, niech nie pisze Gazeta Wyborcza. Nie, no powiedzmy na nią może nie mają wpływu, choć mówię może. Bo akurat ksiądz Zięba to z Gazety Wyborczej. Zobaczcie, tu nie ma nawet pary z ust żadnej. Gdzieś na siódmej stronie w Klerze jest, pamiętacie ta scena w filmie Kler, jak ten skandal, który ksiądz objawił, ma się pojawić w mediach. I gdzieś tam na szóstej stronie jakiejś tam gazetki, a reszta milczy. Takie wpływy ma Kościół w Polsce.
To w takim razie dlaczego ksiądz rzecznik w ogóle zgodził się na występ w naszej telewizji? Powiedział, że również zapozna się z naszym raportem.
Zobaczymy. Raport dostał już wcześniej, a tu tak jakoś powiedział, że nie zna treści tego raportu.
Ale
teraz już
otrzymał.
Na pewno dostał. No zobaczymy, co zrobi dalej w tej sprawie.
Czyli czekamy na konkretne
rezultaty. Ale to, co Piotr powiedział, ja się nie spodziewam tu reakcji mediów. Myślę, że to jest, że katolicyzm jest dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Że katolicyzm boi się scenariusza irlandzkiego. Katolicyzm dzisiaj próbuje szybko zmienić swój imidż z takiego właśnie feudalnego systemu, który okupuje Polskę, na system przyjazny ludziom i jeszcze bliskim Ewangelii, nie? Bliskim Biblii nawet. Nie? Także tu my jesteśmy potrzebni do tej wolty. Żebyśmy tak za bardzo nie krytykowali Kościoła katolickiego, żeby nasi widzowie zaczęli bardziej tak pozytywnie myśleć, że przecież tam są i tacy fajni ludzie, jak ksiądz rzecznik Gęsiak, bardzo sympatyczny, tak jak Piotr powiedział, jezuici wychowują bardzo kulturalnych ludzi. Ale za tym niestety nie poszły czyny, bo czynem by było teraz odwrócenie tych kłamstw, które także media katolickie, także media biskupa lubelskiego Budzika rozpowszechniały na temat Kościoła Nowego Przymierza.
Tutaj trzeba przyznać, że ksiądz rzecznik Leszek Gęsiak pełni swój urząd dopiero od 27 sierpnia. Wypowiedź dla Wirtualnej Polski w panoramie różnych mediów należących do kogoś i spełniających określoną rolę musimy odnaleźć to, co jest prawdą, czyli wskazuje na prawdę. My teraz skupimy się na tolerancji i wolności religijnej i prosimy o fragment rozmowy z księdzem rzecznikiem o Stanach Zjednoczonych. I wracamy za chwilę.
Często byłem zaskoczony na początku, a później urzeczony tym, że na przykład w wielu amerykańskich miastach jest jakieś tam malutkie miasteczko, znajduje się w nim jedna główna ulica, prawda, i co 10-20 metrów stoi inny kościół i stoją koło siebie i ludzie w niedzielę przyjeżdżają na różne nabożeństwa i nikt sobie nie wyrzuca tego, nikt nikomu krzywdy nie robi, nikt na nikogo źle nie patrzy, wszyscy razem pracują, żyją. Myślę, że to jest taki ideał, do którego też powinniśmy dążyć. Być może wynika to także z tego, że katolicy stanowią taką dominującą większość w Polsce i być może w czas bywają wypadki, że wydaje się, że jest rzeczą aż nie do wyobrażenia, że ktoś może myśleć inaczej. Ale to jest nasz problem, problem katolików, z którym musimy sobie poradzić i z którym, który powinniśmy definitywnie rozwiązać. Podkreślam jeszcze raz, każdy przejaw nietolerancji, każdy przejaw agresji wobec kogoś, kto wierzy inaczej, jest absolutnie niedopuszczalny i godny potępienia.
Piotr Setkowicz, czy zgadzasz się z księdzem rzecznikiem, że Stany Zjednoczone są wzorem, ideałem wolności religijnej, a w Polsce problem leży po stronie katolików?
Oczywiście, no, wydaje się, że trudno by wskazać jakieś państwo, gdzie ta tolerancja jest większa. No, tolerancja zawsze wytwarzała się, że tak powiem, niechcący. To podobnie też było w Polsce. Ten czas Złotego Wieku. No, można powiedzieć, że sytuacja wymusiła tą tolerancję, bo po prostu państwo by się inaczej rozleciało. Żyli w Polsce katolicy, żyli prawosławni, Żydzi, Ormianie. No i po prostu jeżeli by nie byli w stanie zaakceptować swojej inności, to tego państwa by nie było. No tutaj jest, no jeżeli chodzi o Stany, no to sytuacja była podobna. No a w tej chwili no, rzeczywiście jest tak, że tamte 90 kilka procent ludzi w Polsce ma metryki chrztu. Tak powiedzmy, te 40% to tak w miarę praktykuje, to dane sprzed kilku lat, może teraz mniej, ale jednak to jest ciągle spora grupa. Także no rzeczywiście w takiej sytuacji to jest, no, taka naturalna tendencja do tego, żeby tych innych stłamsić. I, no i to są już też na długoletnie tradycje, to się już u nas wytworzyło, też te tradycje mają kilkaset lat.
Ale tak jak wspominałeś wcześniej, kiedyś tak nie było, szczególnie w XVI wieku. Co więc musi się zmienić w naszym kraju, żebyśmy mogli być tak jak Stany Zjednoczone wzorem tej wolności religijnej?
Pozwolę sobie jeszcze na tę uwagę o tych Stanach Zjednoczonych. To było też dla mnie zaskoczenie, że jako punkt odniesienia, jako ideał, do którego mamy wszyscy dążyć, ksiądz rzecznik użył Stanów Zjednoczonych, czyli państwa, no, ogólnie rzecz biorąc, założonego przez biblijnych chrześcijan, przez protestantów, no i dzisiaj też od dominującej roli kościołów jednak biblijnych, protestanckich. Myślę, że to jest, no, ksiądz rzecznik wiedział, do kogo mówi, także no tu skopiował nasze poglądy, bo taką rzecz od dawna można usłyszeć.
Tylko wejdę ci w słowo, ksiądz rzecznik jest jezuitą i papież Franciszek również jest,
no właśnie,
jezuitą.
Do tego chciałem nawiązać.
A on niekoniecznie tak sympatyzuje ze Stanami Zjednoczonymi.
Przełożony księdza Gęsiaka nienawidzi Stanów Zjednoczonych. To nie tylko nasze zdanie, też wielu komentatorów, którzy zajmują się Watykanem, o tym mówi, że on nienawidzi tej wolności
Między
religijnej.
Między innymi włoski dziennikarz dr Francesco Galietti powiedział, że papież Franciszek jest antyamerykański, nienawidzi amerykańskich chrześcijan i wszystkie jego działania dążą do tego, by zniszczyć Amerykę i środowiska chrześcijańskie. A w roku 2016 papież Franciszek powiedział, że osoba, która która myśli o budowaniu murów, a nie mostów, nie jest chrześcijaninem, mówił o prezydencie Trumpie.
Pod adresem prezydenta Trumpa.
Jeszcze kiedy nie był prezydentem.
Tak. Także widzimy wyraźnie, że tu albo jest rozdziew pomiędzy papieżem a stanowiskiem księdza rzecznika, no albo jest to głos pod publiczkę w naszej telewizji do naszych widzów. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, tu nie rozstrzygam. Na pewno bardzo ciekawym i prawdziwym zdaniem to jest to o roli większości katolickiej. Bo ksiądz rzecznik próbuje jakoś zmierzyć się z tym powodem,
dlaczego
tak jest to prześladowanie chrześcijan w Polsce. Nie? I mówi, że większość katolicka wytwarza taki klimat, że jak ktoś nie jest katolikiem, to jest inny, czyli zły. No to on to mówi,
czyli
nie
problem
ja.
Problem jest w tym, że jest jakaś większość, zdecydowana
że jest praktycznie upaństwowiony katolicyzm albo unarodowiony, że już dzisiaj mentalnie część Polaków jest zamknięta w takim syndromie Polak-katolik. To zresztą Jarosław Kaczyński przecież o tym mówił, że jest tylko Kościół katolicki, a potem to już nihilizm, nie? No takie brednie,
a
wiecie, antyhistoryczne. No.
Odchodzi od Kościoła katolickiego.
No tak, to co musi się stać? No Kościół, to ja mówię. Musi się pojawić konkurencja. To jest proste jak 2 razy 2. Musi się pojawić licząca się konkurencja, bo wiecie, jak jest tam 0,2 promila, czy 2 promile nawet, to nic. To gdzieś na poziomie kilku procent musi się pojawić taka konkurencja, wtedy zacznie przychodzić normalność do Polski w stosunkach międzyreligijnych. I tu zgoda z księdzem rzecznikiem.
Bardzo dziękujemy za udział. Był z nami Piotr Setkowicz, a teraz pokażemy reklamę jego książki Sędziowie myśli z dziejów Inkwizycji. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Ja jeszcze zostaję.
Zaraz przechodzimy do waszych pytań.
Niekończący się spór. Każda organizacja religijna ma swoje sposoby zwalczania nieprawowiernych, ale tylko jedna powołała w tym celu specjalną instytucję. Inkwizycja katolicka wciąż wywołuje spory i budzi emocje. Ma swoich żarliwych oskarżycieli i równie żarliwych obrońców. Trudno byłoby inaczej. Wnioski na jej temat, do których człowiek dochodzi, mają duże konsekwencje dla jego światopoglądu. A jesteśmy skłonni raczej dopasować fakty, które poznajemy do naszego światopoglądu, a nie odwrotnie. Poznanie dziejów Inkwizycji zmusza, by odpowiedzieć na pytania. Czy mamy prawo karać innych ludzi tylko za to, że odstąpili od poglądów, które uważamy za słuszne i ważne? Czy jakikolwiek człowiek lub instytucja ma takie prawo? Czy są sytuacje, kiedy takie działanie jest słuszne? Dla ludzi, którzy na te pytania odpowiedzieli sobie tak, fakty mają całkiem inne znaczenie niż dla tych, którzy na te pytania odpowiadają nie. Dlatego spór o Inkwizycję był i jest walką. Ludzie wypowiadający się na ten temat często posługują się stereotypami, które mało mają wspólnego z rzeczywistością. Pomijają fakty przeczące ich tezie lub przekręcają je i starają się podważyć wiarygodność i uczciwość osób niezgadzających się z ich poglądami. Trudno jest zachować w tym sporze bezstronność i trudno dotrzeć do prawdy. Inkwizycja zajmowała się m.in. ludźmi wierzącymi podobnie jak ja. I jeśli nie uciekli przed nią, dawała im tylko dwie możliwości. Śmierć lub wyrzeczenie się swojej wiary.
Wydawnictwo Idź Pod Prąd prezentuje najnowszą książkę historyczną Piotra Setkowicza Sędziowie myśli z dziejów Inkwizycji. Poznaj historię instytucji, która siłą i podstępem zmieniała umysły ludzi i myślenie całych narodów. Książka dostępna w sklepie internetowym Idź Pod Prąd.
Wyjątkowa pozycja. Już teraz możecie zamówić książkę Piotra Setkowicza na stronie Idź Pod Prąd. www.jestemsekciarzem.pl/sklep, a my przechodzimy do waszych wrażeń z wczorajszego wywiadu telewizji Idź Pod Prąd z nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Mamy komentarz od Rafała Karkosza. Słowa uznania dla odważnego księdza proszę przesłać ode mnie. Niewielu przeciwników religijnych ma taką odwagę. Czyli widać, że w telewizji Idź Pod Prąd coraz częściej gościmy osoby, z którymi niekoniecznie we wszystkim się zgadzamy, ale jest to pole na pewno do ciekawej dyskusji.
Tu ważna uwaga. Nie jest to nasza wina czy blokada, bo my zapraszamy. Ostatnio zapraszaliśmy na przykład profesora Zybertowicza, naszego dawnego przyjaciela, można powiedzieć poniekąd mentora, jeśli chodzi o młodzież z twojego ruchu. Szkolił was właśnie w tych sprawach medialno-politycznych, a dzisiaj no, nie chce nas znać tylko dlatego, że krytykujemy PiS. No to inkwizycja normalnie pisowska, zobaczcie. Ale wielu ludzi, i tu pani Hania mówiła, Hania Shen, nasza korespondentka z Tajwanu, mówiła o tym, że też się spodziewa takiego kierunku, że coraz więcej ludzi będzie korzystać z zaproszeń telewizji Idź Pod Prąd.
Zofia Ciechańska, ważny wywiad i według mnie dobre przesłanie, że możemy się różnić, tak jak w Ameryce. Przesłanie oczywiście do katolików. Rozpiera mnie radość i duma, bo identyfikuję się z Idź Pod Prąd. Dziękujemy za zachętę i wysyłajcie dalej wywiad z rzecznikiem episkopatu. Link na czacie i w opisie programu. Tadeusz Marszałek. Panie rzeczniku, po owocach ich poznacie i przykład powinien iść z góry. Nie chcę nikogo wytykać, ale czy Watykan może być przykładem cnót i prawdziwej wiary? I do tego pytanie Elżbiety Siwek. Kto ma rozbudować tę sferę wewnętrzną, skoro brak jest nauczycieli, którzy opieraliby się na Piśmie Świętym?
No, ksiądz rzecznik ma już jasność, pewnie już od lat, ale no teraz on wchodzi na urząd, no to znaczy, że kościół biskupów, kościół hierarchiczny ma jasność, że przegrał walkę o młode pokolenie, że musi być radykalna zmiana. Tu ksiądz profesor Kobyliński zapowiedział taki scenariusz negatywny zresztą dla Kościoła katolickiego, o którym
ksiądz
pytałaś.
Ksiądz rzecznik się po części z nim zgodził.
Tak, że tu może być totalny upadek autorytetu Kościoła katolickiego. Mogą być ogromne pozwy o odszkodowania za krycie grzechów pedofilii i za samą pedofilię części księży katolickich. Tu może być opustoszenie świątyń katolickich. Tu może być też pauperyzacja, czyli zubożenie biskupów i kościoła. Nie? No bo oni już nie będą dla... Dzisiaj politycy karmią Kościół katolicki ogromnymi dotacjami. Nie? Tutaj sensacje wzbudza na przykład dotacja rządowa dla księdza Rydzyka. 60, nie wiem, 7 czy 3, już nie pamiętam, no dużo. Około 70 milionów złotych na jego prywatne przedsięwzięcia. No przecież jeśli taka jest potrzeba zbudowania Muzeum Pamięci Historycznej takiej czy śmakiej, no to przecież nie chce państwo buduje, no. A jak ktoś chce prywatnie, to nie chce buduje. A zobaczcie, to jest prywatne, a za państwowe pieniądze.
Ale widać, że ludzie to jest potrzebują normalnie tych autorytetów.
Oczywiście, że ludzie potrzebują. Moje ostatnie kazanie na ten temat to jest część pierwsza. W niedzielę, jak Bóg da, będzie część druga. Będziemy o tym mówić, że to Bóg ustanowił autorytety, ale te autorytety nie są nieomylne i nie są feudalne, czyli nie ślubuje się im posłuszeństwa, tylko słucha się ich, na ile oni słuchają Jezusa Chrystusa. I to Kościół katolicki zdaje się w osobie księdza rzecznika już tę lekcję odrobił i wie, że już tu dłużej tym systemem feudalnym nie pójdzie naprzód, że to już się rozbija o skały odrzucenia przez młode pokolenie, które już ma gdzieś te wszystkie czapki, te msze, kadzidła i tak dalej. Oni chcą żywej wiary, autentycznego kościoła i autentycznych pasterzy, a nie świętych Mikołajów wypachnionych i kadzidłem, mirłą, nie wiadomo jeszcze czym, nie? Także to i właśnie w tym duchu rzeczywiście tak odbieram misję i całą osobowość księdza Gęsiaka.
Na koniec chciałam cię zapytać, bo to jest program Którędy do Nieba, a ksiądz rzecznik Leszek Gęsiak jest specjalistą z dziedziny ekumenizmu. Mówił dużo o potrzebie dialogu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Jaka jest więc różnica między dialogiem a ekumenizmem?
Tak, na dialog jak najbardziej możemy się umówić z księdzem rzecznikiem bardzo chętnie.
Czy ten dialog ma jakieś granice w takim
Szczególnie
razie?
Porozmawiałbym o tej Ewangelii, o tej prawdzie, którą Kościół ma nieść światu, nie? Żebyśmy ustalili no, przynajmniej protokół różnic, a potem próbowali, czyli najpierw żebyśmy się nawzajem zrozumieli, a potem żebyśmy się starali albo przekonać do swojej wersji odczytywania prawdy, albo znaleźli wspólnie prawdę, nie? To temu służy dialog. Czyli żeby się zrozumieć, a potem przekonać do prawdy. Przekonać do prawdy.
I to jest jakaś dyskusja na argumenty.
Dokładnie tak, ale celem dialogu jest przekonanie do prawdy. A co jest celem ekumenizmu? Jedność organizacyjna po trupie prawdy. Dlatego na ekumenizm nie ma żadnej zgody. To jest śmierć dla chrześcijaństwa. A dialog, a to proszę bardzo, możemy i dzisiaj do dialogu dziś zasiąść.
My jesteśmy
nigdy do ekumenizmu.
Otwarci na dialog i może kiedyś uda się zrobić taką debatę w telewizji i spod prąd pastorzy, księża i różne inne autorytety. Mam nadzieję, że to w przyszłości widź pod prąd. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję za wasz udział. Był z nami pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie. Dziękuję
Piotr
państwu i
Setkowicz.
Tak przez, że tak powiem, łączę. Dziękuję księdzu rzecznikowi, choć mam podejrzenia, które omówiłem, to jednak kontakt z księdzem był wielką przygodą intelektualną.
A teraz reklama magazynu Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmont i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.